Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jest 13:30, dzień dobry. Przed mikrofonem Renata Reda. Dzisiaj goszczę w studiu specjalistki z Białostockiego Centrum Onkologii, a są nimi Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny Breast Cancer Unit, specjalista onkologii klinicznej i lekarz chorób wewnętrznych oraz Elżbieta Potentas, koordynator organizacyjny Breast Cancer Unit. Witam panie.
Dzień dobry.
A powodów jest kilka, dla których panie zaprosiłam, bo październik to miesiąc świadomości raka piersi, więc obowiązkowo trzeba porozmawiać o profilaktyce, bo często to najskuteczniejsza forma walki z chorobami. Drugi powód, dla którego panie zaprosiłam, to ogólnopolska konferencja pod hasłem Chcę być świadoma i wiedzieć więcej. Będzie ona w sobotę i każdy może wziąć w niej udział, ale o tym później. I jeszcze jedna sprawa, a mianowicie macie się czym chwalić, ale przede wszystkim dobrze, żeby wiedziały o tym pacjentki, które do was trafiają. Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit zostało pierwszym polskim ośrodkiem, któremu Europejskie Towarzystwo Specjalistów do Spraw Raka Piersi EUSOMA przyznało prestiżowy europejski certyfikat. Dlaczego starałyście się o ten certyfikat?
Jakość leczenia jest dla nas bardzo ważna. Wszystko to, cały pomysł na to Europejskie Towarzystwo do Spraw Raka Piersi zaczął się bardzo dawno, bo w 1900...
No to kilka lat trwa też dodatkowo przygotowanie się do takiego...
Ale sama EUSOMA powstała w 1986 roku z inicjatywy profesora Umberto Veroneziego, wybitnego onkologa, twórcy przełomowej metody leczenia raka piersi, leczenia oszczędzającego. Specjaliści właśnie pod wodzą profesora Veroneziego zauważyli, że leczenie raka piersi powinno odbywać się w takich specjalistycznych ośrodkach, które się tylko i wyłącznie tym zajmują. Bo chodzi o to, że wtedy można osiągnąć lepsze wyniki leczenia. Europejskie Towarzystwo do Spraw Raka Piersi nie tylko tworzyło standardy leczenia, postępowania, ale również wymogi dla takich właśnie ośrodków i zwróciło się z tymi zaleceniami, z tymi wymogami do Unii Europejskiej, która wydała takie rekomendacje, że takie ośrodki powinny być tworzone w każdym kraju. A z kolei właśnie to Towarzystwo EUSOMA opracowało konkretne wymogi, które są respektowane przez wszystkie towarzystwa naukowe i we wszystkich krajach. I właśnie my chcieliśmy bardzo te wymogi spełnić. Nie powiem, żeby to było łatwe, bo tych wymogów naprawdę było bardzo dużo. I cały zespół naszego, cały nasz zespół musiał się w to zaangażować. Począwszy od pań koordynatorek, po wszystkich lekarzy, którzy na każdym etapie zajmują się pacjentkami, czyli diagnostów, chirurgów, radioterapeutów, onkologów klinicznych, wszystkich, cały zespół, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, wszyscy.
Ale to nie jest tak, że tylko jednorazowo, tylko na okoliczność dostania tego certyfikatu.
Nie, my zawsze jesteśmy zaangażowani, zawsze się staramy. Dla nas najważniejsza jest właśnie jakość opieki i to, żeby tego procesu całego od momentu zgłoszenia się do nas, do rozpoczęcia leczenia i cały ten etap diagnostyki, żeby to nie trwało długo, bo wiadomo, że choroba, nowotwór, rak piersi nie stoi w miejscu.
Skoro jesteście pierwszym ośrodkiem w kraju, który dostał ten certyfikat, to znaczy, że jesteście najlepsi?
No nie wiem, czy jesteśmy najlepsi, ale jako jedyni...
Ale papier macie.
Jako jedyni spełniliśmy te wymogi i bardzo się z tego cieszymy, bo to jest też ważne, bo leczenie w naszym ośrodku jest takie samo jak w innych ośrodkach europejskich, które te wymogi spełniają, czyli na przykład w Mediolanie, w wielu ośrodkach włoskich, w Szwajcarii, w Niemczech, w Austrii, więc z tego jesteśmy bardzo dumni.
Czyli co musieliście udowodnić, żeby dostać ten certyfikat?
Udowodnić, że nasza opieka spełnia właśnie te standardy europejskie, tak? Czyli w niczym nie odbiegamy od leczenia właśnie w tych wiodących zagranicznych ośrodkach. Nie tylko dlatego, że ta ścieżka naszych pacjentek jest krótka, ale mają zapewnioną kompleksową opiekę, opiekę psychologiczną, rehabilitację, wszystkie metody leczenia, wszystkie wskaźniki jakości, czyli odsetek kolejnych reoperacji, odsetek leczenia leczenia oszczędzającego, które jest teraz jakby wiodącą metodą leczenia chirurgicznego. Wszystkie te parametry spełniliśmy. Oczywiście ten certyfikat będzie powtarzany. Za rok będziemy mieli kolejny audyt, bo na razie mamy przyznany ten certyfikat na 3 lata, ale co roku będzie no taki reaudyt i no będziemy sprawdzani, czy nadal spełniamy te wszystkie wymogi.
A czy każda pacjentka może się do was zgłosić? Każda pacjentka z Polski, czy może jest jakaś rejonizacja?
Nie ma żadnej rejonizacji. Już w tej chwili jest tak, że no, mamy też pacjentki spoza naszego województwa. Dużo pacjentek zgłasza się do nas z województwa mazowieckiego, z warmińsko-mazurskiego, także no, absolutnie jesteśmy...
Ale dlatego, że ta ścieżka oczekiwania na leczenie jest u was krótsza niż w innych ośrodkach? Bo no, powiedziała też... pani, że krótka ścieżka, czyli jak długa?
Też i dlatego. No, ta ścieżka to wygląda w ten sposób, że od momentu zgłoszenia się do momentu konsylium to jest 10 dni. W ciągu tych 10 dni mamy rozpoznanie histopatologiczne. Wiemy, jaki to jest typ nowotworu. Mamy wykonaną diagnostykę, która pokazuje nam, jakie jest zaawansowanie tej choroby. I na konsylium wiemy już, jaką metodę leczenia zaproponować pacjentce. I od konsylium do momentu rozpoczęcia leczenia upływa tylko 14 dni. Dlatego też no, myślę, że to jest no, taki standard, który pewnie niektóre ośrodki w Polsce spełniają, ale my go na pewno spełniamy.
Białostockie Centrum Onkologii to nie tylko leczenie chorych. Szpital stawia bowiem też na profilaktykę, stąd też często obecność jego ekspertów w naszym programie.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jest październik, miesiąc świadomości raka piersi, a z tą świadomością jest coraz lepiej, czy wciąż jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o zgłaszanie się Polek na mammografię?
Jeśli chodzi o sam koniec Europy, to na pewno nie. Natomiast no jest to, możemy powiedzieć śmiało, że jest to, prawda pani doktor, to nasz konik, tak? Jeśli chodzi o profilaktykę. Jest to bardzo ważny element, na który zwracamy uwagę. Zachęcamy wszystkie panie do wyrobienia sobie takiego wręcz nawyku, tak? Chodzimy do fryzjera regularnie, chodzimy do stomatologa regularnie, chodźmy też na badania profilaktyczne regularnie. Niezwykle istotne w przypadku wczesnego wykrycia raka piersi jest samo badanie. Pacjentki powinny wykonywać to raz w miesiącu w tym samym okresie, badać samodzielnie piersi. W momencie, kiedy są w tak zwanym wieku, kiedy powinny wykonać badanie profilaktyczne, czyli profilaktyczną mammografię, powinny regularnie co 2 lata zgłaszać się na to badanie.
Dlaczego? Czyli od jakiego wieku?
Od 50 do 69 lat. Ten wiek się prawdopodobnie zmieni, bo jest, prawda pani doktor?
Jest taki projekt, żeby ten wiek badań profilaktycznych rozpoczynały już od 45 roku życia i wydłużony byłby ten okres do 70 roku życia, ale póki co to jeszcze na razie nie weszło w życie. No, niestety Polska jest krajem, gdzie ta zgłaszalność na mammografię jest niestety bardzo słaba. Wciąż za mała, jest to w granicach tam około 40%. Żeby to miało przełożenie na poprawę wyników leczenia raka piersi, to ten procent musiałby wynieść około 70%. Także jest naprawdę dużo do zrobienia. My ciągle namawiamy do tego badania, gdzie tylko możemy i dziękujemy państwu za taką możliwość, że możemy to robić też na antenie radia. Ale widzimy, i to zwłaszcza w ostatnich latach, że rozpoznajemy niestety raka piersi w bardziej zaawansowanych stadiach. My tych zaawansowanych raków mamy grubo powyżej 50%. I to jest źle, bo to są chore, które no przeważnie wymagają leczenia przedoperacyjnego, neoadiuwantowego, po to, żeby ten guz zmniejszyć węzły chłonne, żeby ten zabieg mógł być radykalny. No niestety widzimy...
Ale dlaczego tak późno ten nowotwór jest wykrywany? Czy to faktycznie w cudzysłowie z powodu zaniedbania przez kobietę? Czy może dlatego, że on tak szybko się rozwija.
Nie, bardzo często wynika to z tego, że panie po prostu nie badają się, nie chodzą też na badania profilaktyczne, nie wykonują ich. W związku z tym rak zostaje wykryty po prostu w zbyt z dużym zaawansowaniu.
A
tak?
Te nowotwory można samemu wykryć?
Można samemu wykryć jak najbardziej, tak jak tutaj Ela wspomniała.
Ale to już bardzo zaawansowane.
Nie, czasami, jeżeli to w każdym badaniu, czy to będzie badanie profilaktyczne, czy samo badanie, ważna jest systematyczność. Jeżeli samo badanie piersi będziemy wykonywać raz w miesiącu, to zauważymy, poznamy swoje ciało i zauważymy coś nowego, co się pojawi. Wtedy
sama
jest
dłoń
szansa.
Już będzie pamiętać, że coś nie tak jest.
I wtedy jest szansa, żeby pójść do lekarza i to wyjaśnić.
Jeśli coś nas zaniepokoi, to po prostu zainteresujmy się tym, tak?
Nie można chować głowy w piasek. Ja często pytam pacjentki, które przychodzą do nas z bardzo zaawansowanymi nowotworami i dlaczego tak późno? No i niestety przeważnie odpowiedzi nie uzyskuję. A jedyny powód jakiś taki konkretny to strach. Ale ten strach, no nie wiem przed czym, tak? No w tej chwili nawet w chorobie zaawansowanej, czyli takiej, w której są przerzuty, można zastosować skuteczne leczenie i to leczenie naprawdę może trwać bardzo długo.
Latami wręcz.
Latami. W przyszłym roku będę obchodziła z pacjentką dziesięciolecie takiego leczenia, tak? Zgłosiła się do nas w ciąży, trzeba było ciążę rozwiązać, były przerzuty do kości, do wątroby i urodziła zdrowe dziecko i do dzisiejszego dnia jest leczona. Będzie mijało już 10 lat. Ta pacjentka normalnie jest aktywna zawodowo, pracuje jako nauczycielka. Także takie...
Funkcjonuje.
Normalnie funkcjonuje, także takie możemy też osiągnąć efekty tego leczenia. Powoli rak piersi staje się taką chorobą
przewlekłą.
Nawet ten przerzutowy staje się taką chorobą przewlekłą. Właśnie o tym też będę mówiła na konferencji, bo to określenie leczenie paliatywne troszeczkę tutaj
już myślę, nie pasuje
do tej sytuacji, która jest w ostatnich latach, bo postęp jest rzeczywiście ogromny, ogromny.
Mówiły panie o mamografii, a od kiedy robić USG?
USG, no w zasadzie powyżej, no tutaj jakiejś takiej cezury wiekowej nie ma. To jest kwestia tego typu, czy były jakieś zachorowania w rodzinie, tak? W zasadzie, no każda kobieta, powiedzmy po 35 roku życia powinna być, czy nawet wcześniej, powinna być badana przez lekarza raz w roku, a USG być może systematycznie powinno być wykonywane powyżej 35 roku życia i wtedy mamy w tej chwili bardzo obiektywną skalę oceny badania USG, tak zwana skala BI-RADS, która radiolog nam ocenia, ile to jest w tej skali i wtedy wiemy, jak często to badanie musi być powtarzane.
Nowotworowi piersi nie zapobiegniemy, ale możemy dowiedzieć się, czy mamy predyspozycję, by zachorować i możemy wcześniej go wykryć. Warto robić badania, czy jesteśmy obciążone genetycznie, czy wystarczy tylko wywiad?
Na pewno warto robić badania profilaktyczne. Badanie genetyczne może nam nic tutaj nie wnieść, bo co z tego, że okaże się, że na przykład kobieta nie jest nosicielką mutacji, ale ryzyko zachorowania wciąż może mieć, bo jakby to genetyczne to jest jedna tylko z przyczyn. Natomiast jeżeli są zachorowania w rodzinie, ktoś, matka, siostra, ciocia mają potwierdzoną mutację BRCA1 bądź BRCA2, zwłaszcza te dwie mutacje są obciążające, to na pewno to już sama poradnia genetyczna jakby proponuje zrobienie takich badań. To jak najbardziej. Jeżeli nie ma takiego wywiadu w rodzinie, to nie ma sensu wykonywać badań genetycznych. Natomiast profilaktyczne jak najbardziej.
Jakie są sposoby leczenia i w przypadku jakich nowotworów?
No, jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym wczesnym rakiem piersi, może być miejscowo zaawansowany, tak jak mówiłam, no to tutaj możemy zaproponować pacjentce tak zwane leczenie radykalne, czyli takie, które prowadzi do wyleczenia tej choroby. I tutaj dość często stosujemy to leczenie przedoperacyjne, chemioterapię neoadiuwantową skojarzoną z przeciwciałami, jeżeli to jest rak HER2 dodatni. Potem jest leczenie operacyjne. Najczęstszą metodą to jest leczenie oszczędzające, bo okazuje się, że to jest lepsza metoda niż amputacja piersi. Pacjentki potrzebują też wtedy radioterapii, potem jest leczenie jeszcze uzupełniające. I po zastosowaniu tych wszystkich metod kobieta ma szansę na to, żeby być wyleczoną zupełnie z tej choroby. Natomiast jeżeli jest to choroba przerzutowa, no to tutaj naprawdę dokonał się olbrzymi postęp w ostatnich latach. Przede wszystkim oceniamy podtyp biologiczny raka piersi, czyli czy jest to rak hormonozależny, HER2 dodatni, czy trójujemny, czy właśnie związany z występowaniem mutacji. I tutaj w zależności od tego stosujemy odpowiednią metodę leczenia. Coraz rzadziej stosujemy tutaj chemioterapię, bo mamy teraz nowe leki. Teraz takim ostatnim hitem to są tak zwane, można to powiedzieć, konie trojańskie, czyli taki lek, który przeciwciało jest połączone z cytostatykiem i ono, jak ten koń trojański wchodzi do środka komórki, niszczy ją i jeszcze na dodatek ma taką zdolność, że może niszczyć również komórki sąsiednie, które nie mają odpowiedniego receptora. Także to jest naprawdę olbrzymi przełom i efekty tego leczenia są naprawdę, no mogę powiedzieć, cudowne w tej chwili. Więc z tego się bardzo cieszymy, że możemy naszym chorym, nawet z tą zaawansowaną, przerzutową chorobą, zaproponować takie leczenie, które no może znacząco wydłużyć życie.
A jak długo trwa samo leczenie?
No jeżeli jest to choroba przerzutowa, no to wtedy cały czas.
A jeżeli nie?
Jeżeli nie, no to najdłużej rok.
Najdłużej rok, ale to nie jest tak, że później terapia hormonalna jeszcze przez kilka lat.
Tak, to prawda. Terapia hormonalna, no to co najmniej 5 lat albo i dłużej czasami.
A co się wiąże z taką terapią?
No każde leczenie ma trochę niestety powikłań i hormonoterapia też ma, ale to są wszystko objawy, które się da opanować.
Czyli na przykład jakie powikłania, jakie dolegliwości w trakcie leczenia czekają kobietę?
To
oprócz tego, że można przytyć.
Nie, absolutnie. To jest mit. To jest mit.
Przy terapii hormonalnej nie tyjemy?
Absolutnie, bo to my to tak nazywamy, że to jest terapia hormonalna. Tak naprawdę to jest terapia antyhormonalna, bo ona blokuje receptory, prawda? Albo zmniejsza stężenie estrogenów we krwi. Więc to jest...
Jak to się dzieje? Z wieloma paniami, które właśnie przychodzą terapię hormonalną, jak rozmawiałam, to mówią, przytyłam kilka kilogramów do
przodu. To wynika z tego, że większość terapii hormonalnych, które my proponujemy, powoduje menopauzę, tak? Albo my sami ją wywołujemy, bo to jest konieczne. I jak wszyscy wiedzą, no niestety menopauza to jest taki okres w życiu kobiety, tutaj Ela jest dietetykiem, tak? To może potwierdzić, że no niektóre panie to mówią, że tyje się od powietrza, tak? Więc tutaj trzeba zmienić dietę, tak? No niestety.
Pani doktor, to jak zmieniamy tą dietę?
Z pewnością zwalnia metabolizm. Jesteśmy jakby zdecydowanie bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na to, co się je i jak się je, bo jeśli przychodzą panie, które mówią, proszę pani, jem tak jak jadłam, a tyję. I ta pani mówi prawdę, ona absolutnie nie kłamie, dlatego że z wiekiem każda z nas, nawet nie będąc osobą chorą, jeśli rzeczywiście je tyle, ile jadła, a nic nie robi, to będzie tyła, tak?
Musimy w wieku 20 lat zapotrzebowanie na 2000 kalorii, a w wieku 50 tak. lat na 1300.
Musimy zweryfikować, tak, musimy zweryfikować po prostu swój jadłospis albo zacząć po prostu się mocniej ruszać. I to są, no tutaj nie ma złotego środka. Albo mniej jemy, albo więcej się ruszamy.
A z tym ruchem jest trochę kłopotu.
Jest okropnie.
My też namawiamy, tak. bo rzeczywiście no, z tym jest duży kłopot. Chociaż no, powoli to się troszkę zmienia, bo ja namawiam chociażby do spacerów, do chodzenia z kijkami. No, bo tutaj...
A panie, które akurat są leczone, to nie jest tak, że im jest trudniej o ten wysiłek fizyczny?
Myślę, że może być tak, ale to trzeba przełamywać, bo też jest, wiemy to z badań nawet klinicznych, że pacjentki, które wykonują jakąś aktywność fizyczną, nawet w trakcie chemioterapii, czyli jakby tak. intensywnego leczenia, znoszą to lepiej. Więc to samo dotyczy hormonoterapii, która trwa długo, więc ta aktywność fizyczna tutaj bardzo pomaga.
Ma ogromne znaczenie na samopoczucie w ogóle w trakcie leczenia również.
Panuje przekonanie, z którym ja się nie zgadzam, że po co mówić o leczeniu chorób, bo pacjentki i tak są prowadzone przez lekarzy i wszystkiego się dowiadują. Ja uważam, że warto na przykład poznać metody leczenia raka piersi, bo może łatwiej wtedy zrozumieć koleżankę, siostrę, mamę, która walczy z tą chorobą. Jeśli bezpośrednio nie skorzystam ze zdobytej wiedzy, to przynajmniej będę wiedzieć, co znaczy, że moja koleżanka ma chemioterapię, czy przechodzi terapię hormonalną. Zgadzają się z tym panie?
Zgadzamy się, no i jak najbardziej. W związku z tym pojawiła się już 3 lata temu idea. Organizujemy raz w roku ogólnopolską konferencję kierowaną właśnie do pacjentek chorujących lub tych, które przebyły chorobę oraz ich rodzin po to, aby miały dostęp do takiej wiarygodnej wiedzy, tak? My wszyscy nasi lekarze zwracają uwagę na to, żeby nie korzystać z różnego rodzaju forów, nie czytać informacji, które są z takich niepotwierdzonych źródeł. Konferencja ma dać paniom dostęp do wiarygodnej wiedzy. Tam są przekazywane informacje, które dotyczą właśnie leczenia, które dotyczą diety, dotyczą aktywności fizycznej, seksualności, czyli tego, co jest bardzo, bardzo potrzebne w procesie leczenia raka piersi. Co jeszcze? My dodatkowo na tej konferencji, żeby pani zachęcić, trochę pokazać, że są też inne aspekty, nie tylko skupiamy się na wykładach, ale też będą stoiska, na których będą pracowały fryzjerki, wizażystki, pokażą paniom, jak w tym okresie leczenia można sobie pomagać, można poprawiać swój wizerunek. Będą stoiska też medyczne, ponieważ dużo osób, będąc w trakcie chemioterapii czy radioterapii, ma mnóstwo pytań, których nie jesteśmy w stanie w trakcie pobytu poradnianego odpowiedzieć na wszystkie pytania. W związku z tym będą panie pielęgniarki, które takich odpowiedzi, mamy nadzieję, udzielą. Będzie pani higienistka, która opowie o higienizacji jamy ustnej, która jest bardzo ważna, ponieważ pani doktor,
w trakcie
chemioterapii bardzo ogromny problem, tak? Także staramy się urozmaicić paniom ten czas bardzo, plus do tego, tak jak mówię, zachęcić, żeby przyszły i posłuchały takich fajnych informacji, fajnej wiedzy, tak?
Dokładnie. Także gdzie, w jakich godzinach będzie ta konferencja?
Konferencja będzie w sobotę, zacznie się od godziny 9 w centrum konferencyjnym na ulicy Kościelnej.
Tak.
No, w tym roku chciałam też dodać, że dla nas jest też bardzo ważne to, żeby kobiety starały się pomimo wszystko normalnie funkcjonować w trakcie leczenia, w trakcie choroby, dlatego też w tym roku mówimy o urodzie, o tym, jakie zabiegi kosmetyczne można stosować w trakcie i po leczeniu.
Ale to przyda się każdej pani.
Myślę, że tak.
Będzie pani brafiterka, która opowie, jak dobrać biustonosz, ponieważ to jest ważny element, tak? Także staramy się uruchomić wszystkie kierunki tutaj, żeby panie mogły dowiedzieć się nie tylko o leczeniu, nie tylko o diagnostyce, ale też właśnie o możliwościach, jakie daje medycyna estetyczna, o tym, jak dobrać sobie odpowiednio bieliznę, o tym, jakich kosmetyków użyć, jak poprawić swoją urodę, także wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować.
Chcemy, żeby panie były nie tylko zdrowe, ale też i piękne.
Ale to nie jest konferencja tylko dla pań. Panowie też mogą przyjść.
Panowie przychodzą
z paniami,
tak,
ze swoimi
wspierają,
żonami.
Jak najbardziej, tak.
A ile osób będzie mogło wziąć w niej udział?
W tym roku sala pomieści 300 osób. W ubiegłym roku mieliśmy, frekwencja jest duża, mieliśmy 250 osób, w związku z tym liczymy, że nie zabraknie miejsc.
A są jeszcze miejsca?
Są jeszcze, można też wziąć udział
zdalnie.
Online.
Można zdalnie się połączyć.
Jak najbardziej, można się zarejestrować.
Gdzie informacje, gdzie zapisy?
Na stronie Pierwsi
EU. Bo to jest bezpłatna konferencja,
tak,
jeżeli ktoś chce osobiście w niej uczestniczyć.
Konferencja jest bezpłatna. Gościem specjalnym, jeszcze dodam, będzie pani Joanna Górska, która sama była pacjentką, chorowała, tak? I podzieli się swoimi doświadczeniami. W związku z tym zapraszamy.
Zapraszamy.
A ja zachęcam do zdobywania wiedzy o zdrowiu, oczywiście z pewnych źródeł, i życzę wszystkim zdrowia. Dzisiaj naszymi gośćmi były Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny Breast Cancer Unit, specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych, i Elżbieta Potentas, koordynator organizacyjny Breast Cancer Unit. Dziękuję paniom za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz namawiamy do badań profilaktycznych.
Pierwsi
do mammografii.
EU i zapisujemy się.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.